Gość popołudniówki.
Doktor Bartosz Kudliński, kierownik oddziału intensywnej terapii w tymczasowym szpitalu dla pacjentów z COVID-em w Zielonej Górze. Witam pana bardzo serdecznie, panie doktorze.
Witam uprzejmie.
Umówiliśmy się dzisiaj na łączenie telefoniczne, żeby porozmawiać o powstającym szpitalu tymczasowym dla pacjentów zarażonych COVID-em. Bardzo będzie nam zależało na tym, żeby uwypuklić w naszej rozmowie fakt, że potrzebni są wolontariusze do pracy w tym szpitalu. Ale najpierw, panie doktorze, o szpitalu. Co już jest zrobione i na co mogą liczyć potencjalni pacjenci?
Ten szpital tymczasowy w Zielonej Górze nie jest bardzo specyficznym szpitalem tymczasowym, ponieważ w odróżnieniu od wszystkich budowanych w poszczególnych województwach to jest prawdziwy szpital. Dzięki porozumieniu pomiędzy wszystkimi organami władzy w naszym województwie udało się przeznaczyć praktycznie ukończony budynek, który docelowo miał służyć jako centrum zdrowia matki i dziecka w Zielonej Górze dla małych pacjentów oraz dla wielu innych również dorosłych. Udało się go przeznaczyć i w sumie dokończyć tę inwestycję w trybie naprawdę ekspresowym oraz przeznaczyć ją właśnie dla leczenia pacjentów z COVID-em. I teraz to jest dlatego tak ważne, bo my nie budujemy prowizorycznego szpitala, tylko budujemy prawdziwy szpital, w którym będziemy mogli leczyć naprawdę w zaawansowany sposób pacjentów z ciężką niewydolnością oddechową oraz wszystkich innych pacjentów z COVID-em. To jest mniej więcej 170 łóżek, z tego 25 stanowisk, właściwie 35 stanowisk intensywnej terapii, 20 tak zwanej tlenoterapii przepływowej, wysokoprzepływowej. To ma kluczowe znaczenie strategiczne, ponieważ jeżeli jesteśmy w stanie na całym drugim piętrze zlokalizować potrzebną infrastrukturę oraz cały personel, który ma doświadczenie, umiejętności, jest zdeterminowany do tego, żeby właśnie walczyć o zdrowie i życie tych najciężej chorych pacjentów, a na pozostałych piętrach będziemy pacjentów mieć w lżejszych stanach, których będziemy również w stanie obserwować, monitorować, leczyć, a później również po wyleczeniu odsyłać do domów, to dzięki temu jesteśmy w stanie de facto odciążyć wiele okolicznych szpitali, zwłaszcza małych, zwłaszcza powiatowych, które borykają się z ogromnymi problemami w chwili obecnej, a my po prostu zgodnie tutaj z decyzją i wolą zarówno wojewody, jak i pani marszałek, jak i innych struktur, po prostu weźmiemy ten ciężar na siebie i ich odciążymy po to, by oni mogli leczyć innych ludzi. Także to jest taki główny strategiczny cel, który temu przyświeca.
Kiedy planowane jest, aby pierwsi pacjenci zostali tam wprowadzeni?
Zgodnie z poleceniem pana wojewody szykujemy się na 7 grudnia, czyli mamy de facto jeszcze 2 tygodnie czasu na to, żeby wszystko przygotować, ale 7 grudnia chcemy definitywnie to rozpocząć.
No i tutaj przechodzimy do bardzo strategicznego pytania związanego z kadrami. Słyszymy, co zresztą jest zupełnie zrozumiałe, że po prostu brakuje ludzi do pracy. Czy my możemy jako nieprofesjonalny personel, jako społeczeństwo przyczynić się do tego, żeby ten szpital lepiej funkcjonował?
Już przed pandemią odnotowywaliśmy ogromny brak, jeżeli chodzi o kadrę medyczną. To nie jest nic nowego. Przyczyn jest wiele, nie mam na nie większości wpływu, przynajmniej na naszym poziomie. I trzeba, myślę, długiego okresu czasu, żeby rzeczywiście odwrócić pewne trendy. Ale pandemia uwypukliła te braki w sposób wręcz dramatyczny.
Teraz okazuje się, że nie tylko choroby czy zakażenia personelu medycznego, lekarzy, ale po prostu jakby systemowe braki. Tak mogę to rozumieć?
Braki istniały już wcześniej. Natomiast pandemia COVID-a spowodowała de facto praktycznie całkowity lockdown medyczny. Cała służba zdrowia w chwili obecnej jest skoncentrowana wyłącznie na leczeniu pacjentów z COVID-em. Wszyscy pozostali pacjenci, którzy są nie COVID-owi, ale chorują od zwykłych chorób po choroby nowotworowe, udary, zawały czy wiele innych, prawda, niebezpiecznych dla życia chorób. Oni de facto wymagają naszej opieki i zaangażowania. Cały sens tej strategii, którą próbujemy w tym województwie ze wszystkich sił na wszystkich szczeblach zrobić, polega na tym, że chcemy maksymalnie odciążyć, w cudzysłowie nazwijmy, zwykłą służbę zdrowia i skoncentrować w pewnym sensie cały wysiłek leczenia pacjentów covidowych w tych ośrodkach, które rzeczywiście są w stanie to poprowadzić i udźwignąć. Ale kluczowym elementem jest personel. I tu odpowiadając na pytanie, pani redaktor, generalnie wygląda to tak, że wśród pracowników służby zdrowia jest ogromna mobilizacja w chwili obecnej. Wśród nas nie ma ludzi, którzy wierzą w teorie spiskowe, wyssane z palca fejki odnośnie tego wirusa, dlatego że my tych pacjentów widzimy na co dzień, zajmujemy się nimi, sami chorujemy, sami doświadczamy wszystkich objawów, wykonujemy badania, widzimy rozmaite sytuacje kliniczne, niejednokrotnie wręcz dramatyczne, więc dla nas to jest wszystko oczywiste. Mobilizacja jest bardzo duża. Zarówno lekarze, pielęgniarki, opiekunowie medyczni, wszyscy inni pracownicy, ratownicy, fizykoterapeuci, psychologowie, wszyscy, którzy tylko mogą, rzeczywiście starają się zaangażować jakoś pomoc. Mamy bardzo duży odzew w tym zakresie. Tak czy inaczej, mimo że ten odzew jest duży, to tych ludzi po prostu jest mało. Mamy już mniej więcej szkieletowe załogi medyczne pokompletowane. Natomiast nam generalnie brakuje w chwili obecnej wolontariuszy, ale wolontariuszy tak zwanych świadomych. Dlaczego? Bo chodzi nam o taką grupę ludzi, którzy są w stanie, dając odrobinę z siebie, odrobinę swojego czasu, cierpliwości, jakieś umiejętności, oczywiście pod naszym nadzorem, pod naszym kierownictwem, pod naszą też opieką, wyposażeni oczywiście w środki ochrony indywidualnej i przeszkoleni przez nas w odpowiedni sposób, wesprzeć nas, zwłaszcza w sytuacjach krytycznych. A miesiąc grudzień będzie miesiącem zdecydowanie krytycznym, ponieważ skomasuje się, tak mniej więcej oceniamy to w chwili obecnej, w tym okresie ta główna fala najcięższych przypadków. Zresztą bardzo ładnie to widać, czytacie Państwo lub słuchacie różnego rodzaju informacji, widzicie, ile jest ofiar śmiertelnych, może liczba zachorowań się nieco zaczęła zmniejszać, a liczba przypadków śmiertelnych przynajmniej 2 do 3 tygodni, no niestety będzie się utrzymywała na ciągle wysokim poziomie, no bo po prostu tych ludzi przybywa. I teraz my potrzebujemy osób takich, które po prostu staną za nami. W momencie jak my, czyli medycy, bezpośrednio będziemy się zajmować wszystkimi czynnościami medycznymi przy pacjentach, potrzebujemy kogoś, kto będzie za naszymi plecami, nas po prostu wspiera. Potrzebujemy osób, które będą w takim specjalnym centrum dowodzenia, które tam tworzymy, siedziały przy monitorach, nadzorowały obrazy z kamer, były z nami w kontakcie radiowym lub telefonicznym, na nasze polecenie wykonywały określone notatki, zapisywały pewne rzeczy, zajmowały się szeroko rozumianym takim, prawda, wsparciem ogólnym. Potrzebujemy również takich wolontariuszy, zwłaszcza najlepiej takich, którzy przeszli już tą chorobę, czyli ozdrowieńców, którzy będą w stanie na poszczególnych piętrach, bo drodzy Państwo, to są 3 piętra, to jest 170 łóżek, to jest ogromna liczba ludzi w kompletnie różnych stanach. To będą ludzie, którzy będą w bardzo ciężkich stanach, z licznymi chorobami towarzyszącymi, którzy będą wymagali nie tylko tego, żebyśmy podali im tabletkę, kroplówkę, podtrzymali w różnego rodzaju tam takich czy innych procedurach, czy fizjoterapeutycznych, czy innych, ale oni po prostu będą potrzebowali też kontaktu. Nie może być tak, że zamkniemy ich w tych pokojach, tam będą mieli tylko telefon komórkowy u siebie lub u sąsiada. Ktoś musi do nich mniej więcej raz na 10-15 minut wejść, zapytać się, podać wodę, otrzeć czoło, poprawić poduszkę, porozmawiać po prostu przez chwilę, coś przekazać rodzinie. W momencie takim, jeżeli byśmy zorganizowali grupę wolontariuszy, a mamy to mniej więcej już w dużym stopniu zorganizowane, mamy dosyć dużą grupę wolontariuszy też medycznych z poszczególnych wydziałów medycznych, pielęgniarstwa, ratownictwa lekarskiego, kolegium medicum naszego uniwersytetu oraz innych ochotników, ale z nich organizujemy zespoły medyczne, stricte medyczne.
No tak, bo tak, są bardziej przygotowani, tak.
Tak, ale nam właśnie potrzeba takich ludzi typowo do wsparcia, chociaż na parę godzin, którzy przyjdą, posiedzą, zostaną określone zadania, których my oczywiście, tak jak mówię, będziemy się nimi opiekować, ich nadzorować i oni też nie będą, prawda, sami, lecz będą cały czas działać w naszych większych zespołach, ale którzy dadzą właśnie ten taki support szeroki, nazwijmy to, i w moim zdaniem w ogromnym stopniu psychologiczne. Drodzy Państwo, na tych oddziałach, które się zajmują pacjentami z COVID-em, widzimy naprawdę rozmaite stany, od szczerze przerażających obrazów, których nikt nie chce oglądać, po naprawdę wzruszające, chwytające za gardło zachowania, skądinąd nigdy wcześniej nie posiadających, nie deklarujących i nie wykazujących tego typu cech ludzi, którzy w tego typu sytuacji w obliczu tak dużego stresu i zagrożenia potrafią naprawdę zachować się wspaniale. I dlatego potrzebujemy Was bardzo.
Co powinniśmy zrobić, aby stać się takim wolontariuszem? Gdzie się zgłosić?
Organizacja jest następująca. Osoby, które chcą zostać wolontariuszem, ściągają sobie ze strony szpitala, to jest szpitalzgora.pl, odpowiedni druk dotyczący właśnie umowy wolontariackiej. Wypełniają go, składają go albo drogą online lub fizycznie w naszych kadrach. W momencie takim kadry to zarejestrują, rozpoczyna się cała procedura polegająca na tym, że oczywiście wniosek musi zostać wypełniony, musi zostać ta umowa, musi się odbyć jakaś forma kwalifikacji. My też musimy tych ludzi oceniać, musimy wiedzieć, na co możemy liczyć, w jakim zakresie możemy liczyć, do czego możemy ich wykorzystać. My też tworzymy sobie w ten sposób listy ludzi, którzy nas w określonych aspektach będą wspierać, bo ludzie dysponują różnymi umiejętnościami, ale też różnym czasem, no bo to wiadomo, każdy ma swoje życie. W momencie takim, jak taki wolontariusz taką umowę podpisze, przejdzie wszystkie wymagane w nim formalności w postaci odpowiednich szkoleń, szkolenia BHP, innych oczywiście umów związanych z RODO i tak dalej, i ta formalność zostanie zakończona, my rozpoczynamy wtedy cykl szkoleń. Czyli biorąc pod uwagę to, do czego dany wolontariusz będzie dedykowany, odpowiednio go szkolimy. To wszystko się odbywa, to jest, drodzy Państwo, operacja w żywym organizmie, dlatego że decyzją wojewody w ciągu 4 tygodni szpital uniwersytecki, wszyscy zaangażowani w nim ludzie muszą stworzyć praktycznie z niczego, co prawda w świetnym i przystosowanym do tego budynku, ale jednak z niczego de facto istniejący, funkcjonujący szpital. Proszę sobie wyobrazić skalę złożoności tego problemu. Mamy 4 tygodnie na stworzenie czegoś, co będzie po prostu działało, nie będzie wydmuszką, ani efemerydą i tam będziemy naprawdę w stanie tych ludzi leczyć. W związku z tym od tych 2 tygodni nic innego nie robimy, tylko cały czas tworzymy różnego rodzaju koncepcje, pomysły, testujemy je, rozważamy, staramy się wdrażać w życie, jesteśmy coraz bardziej zaawansowani. Zostały nam równo 2 tygodnie.
To cóż, decyzja należy do nas. Zachęcamy Państwa do przemyślenia tej sprawy, no i do jak najszybszego podjęcia decyzji. Mówił dr Bartosz Gudliński, kierownik oddziału intensywnej terapii w tymczasowym szpitalu dla pacjentów z COVID-em w Zielonej Górze. Dziękuję panie doktorze, życzę wytrwałości, życzę dużo siły, no i zdrowia przede wszystkim.
Dziękuję bardzo i mam nadzieję, do zobaczenia.
Do usłyszenia, do zobaczenia.